W dyskusyjnym klubie radiowym proponuję dzisiaj Państwu rozmowę o Bieszczadach. Spróbujmy spojrzeć na Bieszczady z perspektyw dwóch, powiedziałbym. Z jednej strony perspektywa turysty, który pewnie postrzega Bieszczady jako krainę wymarzoną, ale też spójrzmy na Bieszczady z punktu widzenia osoby, która w Bieszczadach żyje, mieszka, pracuje, jest tubylcem. I Bieszczady nie są krainą, która jest romantyczna, ale jest realnym światem. Przedstawiam Państwu mojego gościa, Urszula Wałachowska. Witam Cię, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Przewodniczka górska, autorka blogu Ulek w podróży. No i generalnie Ula nie uciekła z Bieszczadów, ale też nie jest tą osobą, która romantycznie zatęskniła za Bieszczadami i pojawiła się w Bieszczadach. Ty jesteś w Bieszczadach od zawsze.
Tak, zgadza się. Ja się urodziłam w Bieszczadach, wychowałam się w Bieszczadach. I to też był mój pomysł właściwie na życie, żeby tam znaleźć swoje miejsce i zacząć pracować.
Chociaż pewnie miałaś 1000 możliwości, żeby mieszkać w innym miejscu.
Tak, bo studiowałam i w Rzeszowie, studiowałam i w Krakowie. I gdzieś tam pojawiały się inne perspektywy. Natomiast praca przewodnika górskiego mnie tak naprawdę przekonała. Bo lubię chodzić po górach i chciałam połączyć przyjemne z pożytecznym.
No tak, ale to jest pomysł, powiedziałbym, na całe życie trudny.
Tak, tak, to się zgadza, no bo na pewno jest to praca, zwłaszcza w Bieszczadach, typowo sezonowa, więc właściwie od maja do końca października jest mnóstwo pracy, ale później z drugiej strony mamy parę miesięcy wolnego, więc można je aktywnie wykorzystać.
Co ty myślisz o osobach, które mówią, w jakim pięknym miejscu pani mieszka? Rzuciłbym to wszystko, i tu się pewnie powtarza ten slogan, uciekłbym w Bieszczady, zamieszkałbym tutaj. Tutaj jest prawdziwe życie, blisko natury.
Tak, tak, to bardzo często słyszę na wycieczkach i nie są to jakieś pojedyncze osoby. Natomiast ja zawsze trochę wybucham śmiechem, a z drugiej strony mówię, że to nie jest zawsze tak kolorowo, bo później na przykład jak parę osób czy grupa spędza ze mną parę dni, to często jednak później mówią, wiesz co, przyjechać na tydzień, dwa, to chyba tak, a jednak zamieszkać bym nie chciał. Bo okazuje się, że u nas nie ma takiej infrastruktury jak w dużych miastach, nawet jak u was w Rzeszowie, gdzie jest wszystko pod ręką właściwie. U nas trzeba sobie te atrakcje, te miejsca, nawet jakieś kultury samemu stworzyć. I tu się już zaczyna robić problem.
No, nie mówiąc o tym, że podróżowanie, komunikacja jest kłopotem. Ile czasu zajęło ci dotarcie do radia?
No dzisiaj jeszcze z racji robót drogowych i deszczu, no to prawie 2,5 godziny jechałam.
W jedną stronę.
W jedną stronę, tak. W jedną stronę, no można szybciej, wiadomo, gdzieś w dzień. Natomiast teraz, kiedy już jest wieczór, ta pogoda, korki, no to jednak dłuższa trasa, tak.
No to pytanie jest takie, jak zorganizować sobie z jednej strony życie w Bieszczadach, docenić to miejsce, w którym się jest, no ale z drugiej strony też w jakiś sposób o tych Bieszczadach mówić, jak ma się doświadczenia właśnie tubylca. I turyści, przybysze pewnie liczą na tę odrobinę romantyzmu bieszczadzkiego. No to jak ta twoja dusza funkcjonuje wtedy?
Nie no, ja do Bieszczad na pewno mam duży sentyment i jakby uważam, że są to fajne góry, natomiast nie ukrywam, że ja góry ogólnie lubię, więc właściwie całe Beskidy mnie urzekają, ale ludzie jak często przyjeżdżają właśnie w Bieszczady, to nieraz to jest takie podróże sentymentalne, więc jakby to jest zupełnie inna osoba, która przyjeżdża po raz pierwszy. Osoby, które wracają po 20, 30, 50 latach, one pamiętają Bieszczady jeszcze bardziej dzikie, one pamiętają, kiedy nie było tej infrastruktury całej. I dla nich czasami to jest takie zderzenie z rzeczywistością, bo nagle idą nad Solinę, widzą mnóstwo sklepików, pamiątek i mówią, to w ogóle wiele rzeczy się zmieniło.
I
tak.
To im się nie podoba. Na
nie podoba tak. Się. Nie podoba się. Często się to nie podoba, ale to też ludzie po prostu tęsknią chyba za tym, że może tą młodością, że kiedyś wędrowali z plecakiem, taką trochę nutą wolności. Natomiast z drugiej strony, jak są turyści, którzy są po raz pierwszy, to jakby oni sobie gdzieś wcześniej w świadomości kreują po prostu wizerunek Bieszczad, tak? Bo nie wiem, dla nich są dzikie, wiadomo, teraz jest mnóstwo tych programów telewizyjnych, są nadleśnictwa, które pokazują gdzieś tam Bieszczady i ten pryzmat czasami jest trochę lekko przykrzywiony i kiedy nagle okazuje się i ktoś pyta, ale ja bym dzisiaj chciał zobaczyć niedźwiedzia, wilka, żubra. Wczoraj taką właśnie dostałam wiadomość od pana, który pisał, że on by chciał zobaczyć wszystkie zwierzęta, żebym powiedziała mu, gdzie on ma pojechać konkretnie, no bo on widział w nadleśnictwie, że wszystko można zobaczyć. Więc to też jest takie trochę przykrzywiony ten obraz Bieszczad i my często musimy, znaczy przynajmniej się wydaje, jako przewodnicy trochę naprostowywać po prostu tę wizję Bieszczad. Bo jest fajnie, cudnie, jak się stanie na płoninach, nie widać tak naprawdę naprawdę nikogo, jest wolna przestrzeń i tak, człowiek łapie oddech. Ale z drugiej strony, kiedy trafia na weekend, tak jak teraz był.
I pada deszcz.
Albo pada deszcz, albo kiedy są tysiące ludzi, fajnie, że wychodzą, bo jakby ja tego nie neguję, fajnie, że ludzie wychodzą, ale to nie jest to, czego oczekiwali, więc to nie jest tak, że zawsze jest idealnie, że tam jest zawsze dziko, a nawet jak jest dziko, no to weźmy pod uwagę właśnie chociażby transport po Bieszczadach, komunikacja, nie wiem, jak się ma rodzinę, nagle dochodzi problem szkoły, nie wiem, wyjścia do kina, do teatru i takie proste rzeczy, które na przykład nie docenia się mieszkając w mieście, nagle okazuje się, że jest problematyczne. No weźmy osobę, która mieszka w Wytlinie, żeby jechać do marketu dużego, no to musi jechać, nie wiem, tam 70 kilometrów, tak? Czyli do jakiegoś zwykłego, dużego supermarketu, tak? A tutaj macie to pod ręką na przestrzeni kilometra.
No tak, market jako wyznacznik cywilizacji.
No chociażby,
tak,
prawda?
To prawda. Zastanawiam się, jak się zderzają te dwie wizje. W jaki sposób też opowiadać o tych Bieszczadach. Bo z jednej strony oczywiście, że bardzo nam zależy, by ludzie kochali to miejsce, bo ono jest piękne, ono jest warte takich uczuć. Z drugiej strony, no tak jak powiedziałaś, pewnie wiele osób oczekuje, że zobaczy coś niezwykłego. No więc spełniasz takie marzenie i prowadzisz w takie miejsce, które zapadnie w pamięć do końca życia, bo ktoś zobaczy jakąś enklawę, która po prostu będzie mu się śnić po nocach i będzie o niej marzył, czy raczej zostawiasz to trochę w tajemnicy i no i nie wszystko na sprzedaż.
Tak, ja jestem zdania, że nie wszystko na sprzedaż. Zawsze opowiadam o tym, że są w Bieszczadach takie doliny, gdzie czas się zatrzymał i nie wymieniam ich nazw. I to ja zostawiam to dla siebie, nawet jak ludzie mnie o to pytają. Pytają też o ulubione moje miejsca. Niektóre perełki, jak powiedzieć, sprzedaję, bo i tak są komercyjne. Ale ja uważam, że jeżeli ktoś chce znaleźć takie jeszcze dzikie Bieszczady przysłowiowe, znajdzie. Tylko nie szukajmy tego na najbardziej popularnych trasach. Nie szukajmy tego nad Soliną, tak? Ale to już wymaga odwagi, żeby zejść z głównych szlaków turystycznych, bo niekoniecznie w górach muszą być widoki, tak? Wtedy możemy szukać lasu, możemy szukać, nie wiem, odszukiwać nieistniejące wioski i wtedy, jeżeli my osoby takie zaprowadzimy, to nawet, nie wiem, z zatwardnicy pójdziemy na Krywę, pójdziemy na Tworylne, to tam jest taka namacalna historia i wtedy ludzie tak naprawdę chociaż odrobinę zrozumieją, jak kiedyś Bieszczady wyglądały, co się stało i dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają.
Wiesz, zastanawiam się, czy turyści chcą znać tę historię. To nie jest łatwa historia. Trudna. Dla nas też.
Tak. To nie jest łatwa historia. Mnie już lata pracy przewodnika nauczyło, że mówi się tylko to, co potrzeba. Natomiast jeżeli ktoś chce więcej porozmawiać na ten temat, to mówię, że w kuluarach ewentualnie odsyłam do kilku pozycji po prostu książkowych, do badań naukowych, żeby po prostu doczytać, czasami doinformować się.
Przygotowani turyści przyjeżdżają w Bieszczady, czy niekoniecznie?
Nie, zdecydowanie niekoniecznie. Wciąż panuje, że w Bieszczadach można chodzić w czym się chce, że to są tak łatwe góry, że nic nie może zaskoczyć. I jakby nasze apele, nasze rozmowy, prośby o to, żeby mieć odpowiednie buty. Ja ostatnio z młodzieżą szłam, nagle połowa okazało się przyszła w klapkach, bo teraz jest taka moda, że chodzi się w klapkach i skarpetkach i za nic po prostu nie chcieli tych butów zmienić. Nie mówiąc już o jakichkolwiek kurtkach przeciwdeszczowych, no bo przecież skoro jest słońce, to pogoda w Bieszczadach się nie może zmienić. No i taki brak przygotowania nawet prowiantu, bo wiele osób, jeżeli chodzi gdziekolwiek po górach albo miało styczność z Beskidami, to dla nich jest to normalne, że w każdym schronisku
można,
albo idąc
tak,
po szczytach, mogą coś zjeść, mogą się zaopatrzyć i nagle jak ja mówię, że będziemy wędrować 20 parę kilometrów i po trasie nie spotkamy ani źródełka, ani schroniska, to się robi problem, bo nagle okazuje się, że grupa nie jest do tego dostosowana i w ogóle nie jest przygotowana na to, że oni nie zatrzymają się gdzieś zjeść po drodze.
Wrócę jeszcze do tego wątku historycznego, bo on jest dla mnie interesujący. Domyślam się, że nieco starsi turyści, którzy pojawiają się w Bieszczadach, może są zainteresowani tą historią, tą przeszłością. Młodsi może nawet nie wiedzą nic na ten temat, bo obawiam się, że i szkoła nie nadrabia tej części historii specjalnie.
Tak, potwierdzam też dokładnie twoje słowa. Jeżeli przyjeżdżają osoby starsze, seniorzy, ja to zawsze mówię, starsza młodzież, o nich, to tak, oni są dużo bardziej zainteresowani tą historią, bo oni jakby czasami bezpośrednio się dotknęli z tą historią, historią. Oni byli wychowani w nurcie akcji Wisła, Świerczewskiego. Oni byli wtedy w nurcie wychowania tych po prostu jeszcze takich Bieszczad, takich dzikich. Wtedy była partyzantka totalna. Natomiast młodzież często nie ma pojęcia zupełnie, o czym ja mówię. Tego ja nie odsyłam do skansenu w Sanoku, bo tam przynajmniej jest taki, mogą chociaż odrobinę zapoznać się i chociaż próbować zrozumieć, jak wyglądały Bieszczady.
Tak, no to trzeba jakby sobie zwizualizować.
Tak, zgadza się.
Więc myślę, że tylko właśnie spotkanie, no na przykład w skansenie w Sanoku daje takie wyobrażenie. Jak wyglądała izba?
Tak,
jak była wyposażona?
No bo jeżeli nawet starszym osobom opowiadam właśnie o tych domach, które tutaj były, opowiadam, zresztą moje babcia do dzisiaj mieszka w takim domu i opowiadam właśnie, że było klepisko, że pod jednym dachem była część stajni powozowni, więc jakby ta starsza część turystów jakby wie, o czym mówię. Oni sami wspominają, że tak, oni mieli, podobnie mieszkali. Natomiast młodzież, dla nich to jest abstrakcja po prostu totalna, że można nie mieć w domu łazienki. Ja właśnie mam babcię w Domaradzu, która do dzisiaj tak mieszka, że nie ma łazienki w domu. Ona wodę czerpie z potoku, nie ma studni do dzisiaj. Więc dla nich to jest po prostu jak taki coś, taki skansen po prostu. Jak może tak żyć?
No ewentualnie zapisać się można na takie zajęcia survivalowe i wtedy tak. Jest to wpisane w tę filozofię.
Jak najbardziej. Przetrwania.